Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież modli się za ofiary pożarów w Portugalii. Watykan potwierdził niespodziewaną wizytę prezydenta Francji. François Hollande będzie rozmawiał jutro z papieżem o skutkach zamachu na kapłana w Rouen. 16 sierpnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W wielu miejscach Portugalii wciąż trwa alarm pożarowy. Szybko rozprzestrzeniający się ogień spowodował już ofiary śmiertelne i bardzo poważne straty materialne, zwłaszcza w północnej części kraju. Na Maderze w pożarach zginęły 3 osoby, a setki domów zostały zniszczone. W imieniu papieża telegram do rodzin ofiar i poszkodowanych przez żywioł wystosował kardynał Pietro Parolin.
W tekście przesłanym na ręce ordynariusza diecezji Fuszel czytamy, że Franciszek jest zasmucony wiadomościami o straszliwych pożarach szalejących na wyspie Madera. Ojciec Święty przekazuje kondolencje i wyrazy współczucia wszystkim dotkniętym tą tragedią. Wzywa również do solidarności i duchowej bliskości z ewakuowanymi, zapewniając o modlitwie za rannych i poszkodowanych. Wszystkim ofiarom tego kataklizmu papież życzy odwagi i pocieszenia w nadziei chrześcijańskiej.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło, że jutro po południu papież przyjmie w Watykanie prezydenta Francji. Audiencja będzie miała charakter prywatny. Strona francuska podkreśla z kolei, że wizyta w Watykanie ma związek z zabójstwem katolickiego księdza w Rouen. Ksiądz Jacques Hamel został zamordowany przez islamskich terrorystów 26 lipca podczas odprawiania Eucharystii.
Francuska prasa zwraca uwagę na kolejne gesty prezydenta względem kościoła. Po zamachu w Rouen François Hollande osobiście zadzwonił do papieża z kondolencjami. Potem wziął udział w pogrzebie księdza Hamel w katedrze w Rouen. Po liturgii wyraził uznanie dla postawy Kościoła po tym wydarzeniu, za to jak potrafi stawić czoła złu i znaleźć słowa, które jednoczą nie tylko katolików. Przy tej okazji Hollande, zadeklarowany ateista i zwolennik skrajnej świeckości państwa, zszokował dziennikarzy wyznaniem, że sam został ochrzczony i to właśnie w katedrze w Rouen.
O genezie i znaczeniu jutrzejszej wizyty prezydenta Hollande'a w Watykanie rozmawialiśmy z prymasem Galii, kardynałem Filipem Barbarenem. Jego zdaniem służy ona wzajemnemu zbliżeniu państwa i katolików.
Myślę, że sam papież wyjaśnił nam genezę tej wizyty. Bo jak powiedział, tuż po tym okrutnym zabójstwie księdza Hamela zadzwonił do niego prezydent Hollande. Papież przyznał, że była to dobra, braterska, wręcz wzruszająca rozmowa. I to właśnie wtedy uzgodnili, że byłoby dobrze się spotkać. Decyzja o przyjeździe do Watykanu została podjęta w wielkiej prostocie, nieoficjalnie. Dlatego ta wizyta ma charakter prywatny. Chodzi o to, by na nowo porozmawiać po tym tak bardzo bolesnym wydarzeniu, które dotknęło wszystkich Francuzów. Tak to przynajmniej ujął prezydent, wyrażając współczucie w imieniu własnym i całego kraju. A zatem jest to wizyta zarazem pełna sensu, jak i prostoty.
Kościół w Hiszpanii znów napotyka na poważne ograniczenia wolności słowa. Wskazał na to kardynał Canizares, ordynariusz Walencji, posługując się apokaliptycznym obrazem smoka walczącego z kościołem.
Podczas homilii w uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej kardynał Antonio Canizares przestrzegł przed nowymi smokami, które narzucają ideologię gender jako dominującą. Ponadto bronią ideologii materialistycznej, która nie szanuje ani nie broni ubogiego. Wśród smoków, które w historii groziły ludzkości, kardynał Canizares wymienił Imperium Rzymskie oraz nazistowskie i sowieckie w XX wieku, a obecnie materializm i ideologię gender. Kilka tygodni temu przestrzegł on przed politykami, którzy wsparci przez Imperium Gejowskie i niektóre ruchy feministyczne uderzają w dobro rodziny, narzucając ideologię gender. Za te słowa kardynał Canizares został pozwany do sądu. W ostatnim czasie z podobną reakcją spotkali się biskupi Alcalá de Henares, Getafe, Kordoby i Santander. Hiszpańscy biskupi cytują słowa papieża Franciszka o tragicznych skutkach ideologii gender, które wypowiedział podczas spotkania z polskim episkopatem w Krakowie. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
16 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Radia Głos Pelplina o pracy nauczycieli. Z Marią Czapiewską z Katolickiego Stowarzyszenia Nauczycieli Pomorza rozmawia ksiądz Ireneusz Smagliński. Zapraszamy.
Zadania nauczyciela i wychowawcy pozostają bardzo kluczowymi dla społeczeństwa, dla środowiska każdego. Pięknie święty Jan Paweł II o tym przypominał, kiedy między innymi spotykał się z nauczycielami i wychowawcami we Włocławku w 1991 roku, czy potem w Łowiczu w 1999 roku. O tym dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji. Czego potrzeba tak naprawdę nauczycielowi, który i w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym chce dorastać do zadań, które przed nim stoją?
Chyba każdy nauczyciel odpowie sobie na to pytanie, do jakiego zawodu wróciłem. Nie może to być przypadkowa decyzja. Potem świadomość, że jednak biorę odpowiedzialność za dziecko, które powierzają mi rodzice. Jest to tak wielka rola nauczyciela, że sam w tym wszystkim zadaniom nie podoła. Nie zostaje też tu na tym placu tylko ja i dziecko. Wiadomo, że po nauczycielu się dużo spodziewamy, nie tylko po jego walorach intelektualnych, ale nie ma nauczyciela, który nie jest wychowawcą. Każdy nauczyciel z każdego przedmiotu swoim słowem, swoją postawą, nawet swoim życiem prywatnym, bo przecież nie jest to tajemnicą, że uczniowie wszystko o swoich nauczycielach wiedzą i świadomi tego, że jaką rolę odgrywa nauczyciel, nie może pozostać w miejscu. Nie chodzi tu o sztuczne doganianie za jakimś doszkalaniem, dlatego że inaczej bym pracy nie miał, ale dla własnej odpowiedzialności muszę być świadomy, że moje miejsce jako nauczyciela nie jest statyczne. Jestem w drodze, potrzebuję formacji, wsparcia i bycia wśród innych nauczycieli.
Czy pani jako wieloletni i dyrektor szkoły i nauczyciel zauważyła, że to jak siebie kształtuje, swoją osobowość, swoją też duchowość powiemy, to ma znaczenie dla kontaktu z uczniem?
Na pewno. Jest to bardzo ważne zadanie. Nauczyciel, który by nie miał tej świadomości, naprawdę by gdzieś chyba się zagubił albo byłby takim towarem, który przychodzi do szkoły. Ale kiedy zadba o swoją formację, głównie tą duchową, nie mówię, że musi zostać tylko z tytułem wyższej uczelni, musi też pogłębiać studium dydaktyczne, na pewno i to merytoryczne, ale sądzę, że w tym kontakcie człowiek-człowieka, dziecko potrzebuje tego indywidualnego kontaktu, spotkania, zatrzymania się z nim. Nikt nie będzie mówił, że nie ma czasu, bo ten czas jest, zależy od naszego ustawienia, naszej pracy, naszych jakichś też priorytetów w życiu i jakiegoś planu dnia. To jest chyba bardzo ważne i stąd ta formacja jest może gdzieś tam ukryta, ale jest w naszej świadomości.
Stąd chyba znajdujemy uzasadnienie, dlaczego państwo w 2002 roku, bo pani jest współtwórcą tego dzieła, powołali do istnienia, założyli Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli Pomorza.
W 2002 roku powołaliśmy do życia Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli Pomorza. Była to grupa inicjatywna, która spotykała się ze sobą nie tylko w życiu takim zawodowym, ale pewnie i społecznym, a wezwania Ojca Świętego, które były kierowane do wszystkich ludzi, ale także i do nauczycieli, gdzieś odbiły się i miały odpowiedź, że my też musimy coś zrobić razem. Bardzo nam zostały słowa, które skierował do nauczycieli w Łowiczu. Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia i waszej pracy wychowawczej. I to się stało mottem naszego właściwie aktu założycielskiego. Na czym nam zależało? Aby zintegrować ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności, chrześcijańskiej miłości ojczyzny. Chcieliśmy też służyć i chcemy działalnością edukacyjną w celu pogłębienia znajomości katolickiej nauki społecznej, katolickich zasad wychowania oraz polskich tradycji patriotycznych i dziedzictwa kulturalnego. Pewnie to jest nam bliskie, co jest najbliższe i stąd umiłowanie naszej małej ojczyzny, Pomorza, utożsamianie się z tradycją naszych przodków. Chcieliśmy też upowszechniać idei rodziny opartej na zasadach katolickich, bo tu sam nauczyciel dużo nie zrobi, kiedy nie będzie miał oparcia i dobrej współpracy z rodzicami. Chcemy też wspierać działania osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z założeniami stowarzyszenia. I to współpraca i z samorządem, i z innymi stowarzyszeniami, z ośrodkami oświatowymi. I też pragniemy wyrażać potrzeby i opinie wobec władz państwowych, samorządowych, społecznych oraz wpływać na decyzje tych władz dotyczących nauczycieli i rodzin.
To, co jest w akcie założycielskim Katolickiego Stowarzyszenia Nauczycieli Pomorza, jest przykładem troski zapisanej z jednej strony w nasze chrześcijańskie dziedzictwo narodu polskiego od 1050 lat właśnie tak jako takiego, ale i też w kulturę, tożsamość narodową. Te dwa aspekty więc są filarami tego stowarzyszenia.
Tak jest, bo rzeczywiście nie można żyć w przestrzeni, która nie ma oparcia, prawda, w tym miejscu, gdzie my jesteśmy. Wiadomo, nasze, to co obchodzimy w tym roku, to bardzo koresponduje z tym, co było naszym założeniem. My mamy wartości chrześcijańskie i nie można się tego wstydzić, bo nasza postawa, którą my odzwierciedlamy, rzutuje na to, jak dzieci nas postrzegają. One szybko odczytają, czy ktoś przyszedł do nich na lekcję, tylko żeby lekcję swoją zrobić, a potem może będzie dawał niewłaściwe świadectwo, ale jeżeli jesteśmy, bo nie chodzi tu o to, że wszystkie szkoły w Polsce są katolickie, prawda, ale te wartości, które człowiek prawy chce reprezentować i powinien reprezentować, kiedy przychodzi do szkoły, nie mogą być gdzieś zafałszowane i dlatego dzieci to odczytują. A nie możemy być też bierni, że nie będziemy postrzegać tego, co mówi do nas nauka społeczna Kościoła. To, co mówił do nas papież. Mieliśmy to szczęście, gdzie papież zwracał się bezpośrednio do nauczycieli, więc musimy po te wartości sięgać i w związku z tym, kiedy realizujemy już nasze zadania i kiedy się spotykamy, prócz tematów, które chcemy pogłębić albo je poznać, zawsze na pierwszym miejscu zatrzymujemy się na sprawach duchowych. I tak, kiedy były nasze spotkania, rozpoczynały się nabożeństwem, czy to Drogi Krzyżowej, czy Mszy Świętej, a potem rozmawialiśmy na temat, co jest ważne. Nawet kiedy było wprowadzone nowe tajemnice różańca, to poprosiliśmy o taką konferencję naszego księdza biskupa diecezjalnego. Nowe tajemnice różańca, światło z Kany Galilejskiej. Było takie spotkanie. Następnie mieliśmy prelegenta, który mówił o misji nauczyciela, a jego osobowości i przygotowaniu do pracy nauczyciela. Mieliśmy także i spotkanie z redaktorami, dyskusję otwartą, o czym warto porozmawiać z uczniami i między sobą. Wyjeżdżamy na rekolekcje dla nauczycieli, na spotkania, które mają miejsce, czy to na Jasnej Górze, czy u nas w diecezji, ale mieliśmy też te kontakty szersze, gdzie współpracowaliśmy z nauczycielami, wychowawcami w Niemczech i się spotkaliśmy z nauczycielami z Węgier, gościliśmy ich także i u nas. Nauczyciel musi być człowiekiem radosnym, wiedzieć, po co tu jest i co sobą reprezentuje. Ponadto pracowaliśmy na tym, aby nasze spotkania miały także charakter kulturalny, gdzie uczestniczymy w przygotowaniach i też dzielimy się takimi przedstawieniami z innymi ośrodkami, do których jeździmy, czy z naszymi uczniami, czy się sami spotykamy. Bardzo sobie też i cenimy nasze wspólne spędzanie czasu jako wakacji. Zwiedzanie nowych miejscowości czy wyjazdy zagraniczne łączyła nas naprawdę i przyjaźń, i łączy przyjaźń, ta radość, ale i potrzeba odpoczynku. Odpoczynku na łonie natury, ale także i spotkań z innymi ludźmi.
Ten drugi aspekt, który bardzo mocno wybrzmiał z Pani wypowiedzi, to budowanie jako etosu pracy nauczyciela, w jego postawie i w tym, co czyni i co mówi, w oparciu o, potocznie mówimy, wartości chrześcijańskie. Przecież tak naprawdę chodzi o wartości uniwersalne.
Tu nie ma jakiejś zasady, że kogoś przyjmujemy, nie przyjmujemy, ale sam nasz akt założycielski wskazuje na to, że jesteśmy Katolickim Stowarzyszeniem Nauczycieli. Jesteśmy w ojczyźnie, gdzie rzeczywiście te wartości są priorytetowe. I jak Ojciec Święty sam wskazuje w wielu naukach, Każdy człowiek, niezależnie czy jest nauczycielem, jest rodzicem, gdziekolwiek, przecież naszym celem jest niebo, ale żeby tam wejść, to trzeba być świętym. Nikt na zewnątrz tego nie eksponuje, ale nie eksponuje w znaczeniu, że co ja realizuję, ale jednak u podstaw naszego bytu przecież to jesteśmy tylko w drodze, wędrówce do nieba, a jak to realizujemy, to i kto inny nas ocenia, sądzić będzie sam Bóg. Ale dlatego nauczyciel, jeżeli żyje tymi autentycznymi wartościami i nie będzie unikał spotkań, czy nawet w rekolekcjach, czy na rozpoczęcie, na zakończenie mszy świętej, czy kiedy mamy naszych patronów, kiedy człowiek żyje autentycznie, kim jest, to i razem z dziećmi, i z rodzicami, czy będzie przystępował do spowiedzi świętej, do komunii, będzie uczestniczył w nabożeństwach, to jest wtedy ta jedność, prawda?
Gdyby miała pani podać argumenty, dla których warto by takie stowarzyszenia, katolickie stowarzyszenia nauczycieli, powstawały też w innych przestrzeniach, w innych rejonach, w innych środowiskach, dlaczego warto by to powstało i funkcjonowało wśród nauczycieli?
Nauczyciel większość swojego czasu pracy zawodowej spędza wśród uczniów. To jest jego zasadnicza rola i musi być świadomy, po co wchodzi na lekcje, jakie ma zadania, jakie ma cele. Musi to być czas zaplanowany i z pożytkiem spędzony, bo nie może być to czas marnowany, nic nie może go z tego wybić. Ma być człowiekiem radosnym, ale nasza osobowość ludzka potrzebuje kontaktów także i między nauczycielami. I stąd dobra atmosfera w każdej szkole, dobra współpraca z rodzicami. I to są chyba takie główne podwaliny, które każdy nauczyciel musi sobie zdać sprawę na początku roku szkolnego. Ja jestem w takiej szkole, w mojej szkole wytwarza się należyty czy w odpowiedni klimat, gdzie pracuje nam się w niej dobrze, że dzieci się nas nie boją, że dzieci dostaną odpowiedź, że nauczyciel traktuje dziecko osobowo, nazywa go po imieniu. Ten człowiek mały, on potrzebuje szacunku. I ten czas, który my mu dajemy, dla rodziców, który zaplanujemy czas, no i oczywiście nasze bycie wśród siebie razem.
Jest więc potrzeba, aby tak stowarzyszać się także nauczyciele i wychowawcy, aby sobie nawzajem pomagać, a inspiracją może być zawsze Ewangelia.
To jest podstawa, gdzie właściwie każdy człowiek, który jest wierzący, jest katolikiem, to wie, że bez Słowa Bożego się nie obędzie. Jeżeli jest już tak uformowany, że to Słowo Boże rzeczywiście kształtuje i rzeźbi jego osobowość i nawet nadaje ton na każdy dzień, to z Panem Bogiem będzie człowiekiem radosnym, będzie wiedział, po co pracuje, nawet kiedy już nie będzie pracował, czy kiedy będzie miał czas wolny, to jego życie, żeby było to nawet osobiste, rodzinne, kiedy jest dobrze poukładane, to jednak odbija się na kontakcie z drugim człowiekiem, a małe dziecko szybko powie, ale dzisiaj pani nie ma humoru. Na pewno maluchy podkreślą, pani się dzisiaj ładnie ubrała, czy ładnie wygląda, ale to dziecko tak z radością podejdzie do pani, żeby się nie bało nauczyciela. Szkoła, żeby nie była tylko szkołą nauczycielek. Ważny jest tam także i pan nauczyciel, bo jednak tak jak w domu, gdzie jest mama i tato, to dziecko też potrzebuje tej drugiej relacji, że idzie do Pana na te przedmioty i to się razem uzupełnia. Więc nasza osobowość, nie tylko fizyczna, psychiczna, ale ta duchowa jest w tym komponencie ludzkim, pań i panów, naprawdę sformułowana na tyle, że to dziecko powinno być tak kształtowane.
Z Marią Czapiewską rozmawiał ksiądz Ireneusz Smagliński z katolickiego radia Głos w Pelplinie. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.